Brat Marek taką szczególną rzecz tu powiedział, że jesteśmy wybrani przez Boga. Jesteśmy wybrani przez Boga w Panu Jezusie Chrystusie. I to jest piękna prawda. Prawda, którą zapisał dla nas tu apostoł Paweł. Ale jest jeszcze coś, z czym można iść dalej w tym kierunku. Pan Bóg używa do tego określonych tu instrumentów, określonych naczyń, określonych ludzi czasami, przez których się to dzieje. Ja chciałbym dzisiaj czytać fragment Pisma Świętego, który mówi o takiej pewnej szczególnej osobie właśnie. Chciałbym czytać fragment zapisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym. Będę czytał od 26 wiersza. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, będę czytał od 26 wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. A w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królem nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6 miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Do tego miejsca może. Prosić o prezentację. Chciałbym, żebyśmy spoglądali dzisiaj troszkę na ekran, dlatego że będę jednak kilka miejsc tu cytował innych i żeby tu nie stresować i nie męczyć, to one będą na ekranie. Tak jak już żeśmy to zdążyli zauważyć i usłyszeć, jesteśmy w tym okresie świątecznym. Niektórzy, tak jak była mowa, są już tu bardzo zabiegani. A ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Marię, Matkę Jezusa Chrystusa. To jest taki temat, który się w naszych kręgach niezbyt często przewija z wielu względów, ale chciałbym dzisiaj do niego podejść w taki, myślę, całościowy sposób. Raz, że są święta, ale dwa, że chciałbym, nie wiem, czy wiecie, ale w ostatnim czasie w Kościele Rzymskokatolickim, będę mówił skrótem KRK, dzieją się różne rzeczy, jako że nie tak dawno, bo myślę, że to będzie działać. Dobra. Bo to było 7 października, kiedy papież Leon XIV podpisał pewien tu dokument, który się nazywa Mater Populis Fidelis. I to jest dokument, który w jakiś taki całościowy sposób patrzy na Marię oczami Kościoła Rzymskiego. To ma 20 kilka stron. Jest to również w języku polskim. Przeczytałem to, dlatego że wydawało mi się to ciekawe. I są tam dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić naszą uwagę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale dwa paragrafy, 22 i 24, które tam są zapisane, są bardzo ciekawe. Paragraf 22 mówi tak, w tym rozporządzeniu, które podpisał zwierzchnik KRK, mówi w ten sposób. Biorąc pod uwagę konieczność wyjaśnienia podporządkowanej roli Marii wobec Chrystusa w dziele odkupienia, używanie tytułu współodkupicielki dla określenia współpracy Maryi jest zawsze niewłaściwe. I potem jest cytat z Dziejów z 4 rozdziału. Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebo żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo ono brzmi tak, że używanie tytułu współodkupicielki jest niewłaściwe. Natomiast punkt 24, też chciałbym go jeszcze przeczytać, który brzmi tak. Wyrażenie biblijne, które odnosi się do wyłącznego pośrednictwa Chrystusa, jest jednoznaczne. Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie za okup za wszystkich. Te dwa punkty są bardzo ciekawe, dlatego że one wskazują na takie prawdy, że Maria nie jest współodkupicielką i nie jest współpośredniczką. To jest coś, co w tym tu kościele historycznym ponad 1000 lat funkcjonowało i ludzie się do tego zdążyli przyzwyczaić. Natomiast w momencie, kiedy zostało to ogłoszone miesiąc temu, mniej więcej wywołało to wielkie oburzenie w tych kręgach, w szczególności w konserwatywnych kręgach, ktoś powiedział tak, zabierają nam naszą matkę. I w związku z tym właśnie, że jest taka sytuacja, a zbliżają się też święta, to chciałem, żebyśmy spojrzeli na postać Marii, w jaki sposób Pismo Święte ją określa, w jaki sposób Pismo Święte definiuje Marię, Matkę Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest ważne, dlatego że w tamtych kręgach KRK to w tej chwili jest taki temat dosyć tu gorący. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to poprzez właśnie pryzmat Pisma Świętego. Fragment, który przeczytałem, jest takim dosyć podstawowym tu fragmentem, który mówi nam na temat Marii, Matki Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli najpierw na sytuację Marii przed tym, zanim ją nawiedził ten anioł. Czytaliśmy o tym w wierszach 26-27, w wierszu 26, z wiersza 26 nam tak bardzo jasno wynika, że Maria była mieszkanką Nazaretu w Galilei. To była północna część tamtejszego Izraela, który był pod panowaniem rzymskim. W wierszu 27 z kolei tak czytamy, że była poślubiona Józefowi, który był z domu Dawidowego. I to jest kolejny fakt, który jest tak bardzo istotny. I chciałbym, żebyśmy może sobie przypomnieli, a ci z nas, którzy tego jeszcze tu nie wiedzą, żebyśmy sobie wyobrazili, że małżeństwa w tamtym czasie się zawierało w inny sposób niż dzisiaj. W tamtym czasie, w judaizmie w szczególności, to małżeństwo zostało, zawieranie tu małżeństwa było w takich dwóch częściach, w dwóch etapach, które były rozłożone w czasie. Ten pierwszy etap to było poślubienie, kiduszin, tak to jest po hebrajsku. I to była taka bardzo formalna strona. To był ten moment, kiedy to małżeństwo zostało zawiązywane w sposób prawny i towarzyszył temu określony dokument. I w tym momencie te dwie osoby stały się w sensie prawnym mężem i żoną. Natomiast nie mieszkali jeszcze razem i mieli tu zachować czystość, również czystość tu seksualną. Natomiast drugi etap, który był później, to nawet było i rok później, był tu nazywany zejściem się, nisuim, tak to się nazywało. I to był ten moment, kiedy było wesele, kiedy oblubieniec szedł po pannę młodą i sprowadzał ją do swojego domu. Był ten okres tego wesela i od tego momentu byli mężem i żoną, którzy także skonsumowali swoje tu małżeństwo w fizycznym sensie. Tak to wyglądało. Natomiast w przypadku Marii, o której żeśmy czytali, w tym 27 wierszu było tak napisane, do panny poślubionej mężowi. A więc ona była dopiero po tym pierwszym tu etapie poślubienia, a jeszcze przed skonsumowaniem tego małżeństwa. W związku z tym była jak gdyby w połowie drogi. I coś, co było również tak bardzo ciekawe, wspomniane w tym fragmencie, który żeśmy przeczytali, była jej krewna Elżbieta. I to jest wszystko, co Nowy Testament, co Pismo Święte mówi nam na temat Marii. Nie ma nic więcej. To, co powstało później w apokryficznych księgach, to już nie jest zgodne z Pismem Świętym i nie jest to dla nas w żaden sposób obowiązujące. A teraz spójrzmy, jak wyglądało to pierwsze spotkanie Marii, dlatego że ono jest bardzo ciekawe. Mamy taką rozmowę między aniołem, którego Pan Bóg posłał, a Marią, która była wtedy prawdopodobnie w swoim domu. I spróbujmy spojrzeć na tą rozmowę, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądał ten dialog. Ten dialog się zaczął od spotkania u Marii, prawdopodobnie w domu, gdzie anioł Gabriel się zwraca do niej w ten sposób: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. To są same takie rzeczy bardzo pozytywne, które ona usłyszała i gdyby dzisiaj ktoś nam taką rzecz przekazał, przypuszczam, że bylibyśmy zadowoleni, bylibyśmy ucieszeni, że w tak ogromny sposób jesteśmy błogosławieni. Natomiast gdy spojrzymy na to, jak ona się zachowywała, popatrzymy się, czy to muszę cofnąć, to jej reakcja była troszeczkę inna, bo tak czytamy, że ona się zatrwożyła tymi słowy. To jest takie może troszkę staromodne słowo. Ona się po prostu przestraszyła. To było dla niej tak nagłe przeżycie, taki stres, że w niej powstał pewnego rodzaju strach i ona zaczęła w swoim wnętrzu rozważać, zastanawiać się, co to znaczy to pozdrowienie. Czemu akurat tak, a nie inaczej? Gdy patrzymy na ten dialog, to możemy często siebie zobaczyć, że gdy my spotykamy się z Bożą mocą, z Bogiem w jakiś sposób, to bardzo często w czasie tej dyskusji czy w czasie tej rozmowy towarzyszy nam pewnego rodzaju strach, czy też takie zakłopotanie, może tak to nazwijmy. Ale spójrzmy, że anioł jakby w tej tu dyskusji, w tej rozmowie z nią, dlatego że to był dialog, idzie troszkę dalej i mówi w ten sposób: nie bój się, Mario. A więc przychodzi do niej z dobrą wieścią. Przychodzi do niej z dobrą wieścią i tak jej mówi: znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. A potem są takie słowa, one są tutaj na czerwono: on będzie wielki, będzie synem Najwyższego, Bóg da mu królestwo jego ojca Dawida, będzie królem na wieki bez końca. A więc teraz anioł był jeszcze bardziej konkretny i mówi o tym, że Bóg okazał jej szczególną łaskę. A ta łaska się przejawi w tym, że pocznie, że zajdzie w ciążę, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, że będzie miała syna. W tamtych czasach określenie, czy ktoś będzie miał syna czy córkę w ciąży, było raczej tu niemożliwe. Natomiast ona to usłyszała, że będzie miała syna. Mało tego, ona usłyszała, że ma mu być nadane imię Jezus, a potem anioł przekazał charakterystykę, kim ten syn będzie. I myślę, że to dla niej było ogromnym szokiem, bo takie słowa, że on będzie wielki, będzie synem Najwyższego, że będzie miał tron swojego ojca, były dla niej takim totalnym szokiem. Dlatego ona miała takie bardzo naturalne pytanie, które i my często mamy w takiej sytuacji. Pyta się, jak się to stanie, skoro nie znam męża. Wiem, że to dla nas troszeczkę inaczej brzmi, ale starałem się to przedstawić wcześniej, że ona była na tym tu etapie, że chociaż prawnie już miała męża, to nie mieszkała z nim i nie miała z nim jeszcze fizycznej społeczności. Więc ona była, nawet nie, że była tu, brak wiary u niej był, ale było u niej to pytanie, ale jak to się może stać? I coś, co jest dla mnie takie bardzo ciekawe, to anioł miał widocznie tak to przeznaczone, że mówił bardzo konkretnie, bo tak jej mówi, Duch Święty zstąpi na ciebie, moc Najwyższego zacieni się, stąd to, co się narodzi, będzie święte, będzie nazwane Synem Bożym. A więc mówi jej kolejne rzeczy, które są tak bardzo trudne do przyjęcia w naturalnym świecie. Ale mówi, że to się stanie za Bożą sprawą i teraz podkreśla jej, że to nie jest jakby pierwszy przypadek, bo mówi, twoja krewna Elżbieta, o której się mówiło, że jest bezpłodna, również jest już w ciąży. A potem mówi takie ogromne zdanie o ogromnej wadze, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Więc kiedy patrzymy na ten dialog, na to, co przekazywał jej anioł, to i tak było to bardzo trudne do przyjęcia, dlatego że to, co powiedział jej anioł, nigdy przedtem w historii świata nie miało miejsca. Nigdy przedtem tu nie było takiego przypadku i trudno było w to uwierzyć, bo zawsze odwołujemy się do przeszłości, do pewnych zdarzeń, które w przeszłości mamy. Natomiast spójrzmy na jej reakcję. Ona jest taka, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A więc tu widzimy jej odpowiedź. I ta odpowiedź zadziwia nas, ta odpowiedź wywołuje w nas zdumienie, ale też ta odpowiedź pokazuje nam jej posłuszeństwo, pokazuje nam jej zaangażowanie. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojej woli. To określenie, niech mi się stanie według Twojej woli, czy według słowa Twego, tak jak tu mamy napisane, dosłownie jest wręcz szokujące, ale prawdziwe. Jest to również dla nas takim ogromnym tu wyzwaniem. I tak wyglądał ten pierwszy dialog, na który chciałem zwrócić naszą tu uwagę. Ona po tych słowach postanowiła iść do swojej krewnej, do Elżbiety. Różnie to piszą historycy, prawdopodobnie musiała przejść ponad 100 kilometrów, żeby znaleźć się u tej swojej krewnej, u Elżbiety. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten następny dialog. Dialog, który się odbył między Elżbietą i Marią. One z pewnością były w bardzo różnym wieku, bo prawdopodobnie jeśli chodzi o Marię, to mogła mieć 13-14 lat. Natomiast jeśli chodzi o Elżbietę, prawdopodobnie 50-60 lat. Więc to były dwa różne pokolenia. No i teraz spójrzmy, jak one się spotkały, jak ta Maria przyszła do niej, jak wyglądał teraz ich dialog. Spójrzmy na pierwszą część tego dialogu. To są słowa, które wypowiedziała Elżbieta. Zanim je wypowiedziała, to czytamy w wersetach 40-41, że w momencie, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. A więc to musiało być bardzo mocne przeżycie. Spotkały się dwa pokolenia. Pokolenie starsze i pokolenie młodsze. I w momencie, kiedy to pokolenie młodsze przychodzi, ta starsza patrząc na nią, w zasadzie jej tu nie znając, bo one tak specjalnie się tu nie znały, w tym momencie przeżywa napełnienie Duchem Świętym. Kiedybyśmy zobaczyli wcześniej, jak jej ojciec miał też takie spotkanie z aniołem, to wtedy anioł przekazał Zachariaszowi, że będziesz miał syna i że on będzie napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki. A więc to było to zdarzenie, które miało miejsce w tym momencie, kiedy te kobiety się spotkały, kiedy Maria przyszła do Elżbiety. I spójrzmy teraz na reakcję, na słowną czy werbalną tu reakcję Elżbiety, bo ona jest znamienna. W wierszach 42-43 ona mówi tak: błogosławionaś ty między niewiastami. W tamtych czasach to nie było tak łatwo powiedzieć, gdy 60-latka się zwracała do 15-latki i mówić jej: błogosławionaś ty między tu niewiastami. Dlatego, że to była różnica w zasadzie nawet dwóch pokoleń. A jednak ona tak powiedziała. To było jedno zdanie, które ona tu wypowiedziała. Natomiast drugie zdanie, też tak bardzo ważne, w 43 wierszu: a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Zaraz chciałbym do tego zdania też wrócić. Matka mojego Pana przyszła do mnie. Czyli było to przywitanie. A potem po chwili Maria powtarza te słowa i tak mówi: błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. A więc Elżbiecie zostało objawione również przez Ducha Świętego, że ta Maria, która do niej przychodzi, ona otrzymała coś szczególnego od Boga. Bo ona to powiedziała: błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów. To nie była jej naturalna wiedza, ale to było coś, co pochodziło z góry. To było coś, co pochodziło z Ducha, który wtedy nią owładnął. A teraz spójrzmy na odpowiedź Marii, która brzmiała z kolei tak. W wierszach 46-49 to nie jest cała jej wypowiedź, cała jej tu modlitwa, która jest cytatem w zasadzie Anny z pierwszej księgi tu Samuelowej, ale w tym, co ona tu powiedziała, są takie słowa: wielbi dusza moja Pana, rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, wejrzał na moją uniżoność, odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Kiedy popatrzymy na odpowiedź teraz tej 15-letniej Marii, to możemy zauważyć niesamowitą dojrzałość w tym, co ona powiedziała. I tak wyglądało to spotkanie tych dwóch kobiet, niewiast, tak się mówiło w tamtym czasie. Każda z nich miała bardzo szczególne przeżycia z Bogiem, bo jedna i druga przeżyła coś nadnaturalnego. I chciałbym, żebyśmy jeszcze patrząc na to spotkanie Marii z Elżbietą zwrócili uwagę na kilka rzeczy, które są tak bardzo istotne. Spójrzmy na nie w ten sposób, ja je sobie tu podkreśliłem, żebyśmy mogli to zobaczyć. W wierszu 42, żeśmy czytali: błogosławionaś ty między niewiastami. To były słowa Elżbiety. Powtórzyła to w wierszu 45. Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi spełnienie tego, co Pan do niej tu wypowiedział. A potem słowa Marii w jej modlitwie uwielbienia do Boga, ona powiedziała tak: odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. A więc w tym tekście mamy to tak bardzo jasno i bezpośrednio przekazane, że Maria była w sposób szczególny błogosławiona przez Boga. I myślę, że to jest ważne, abyśmy my mieli tą świadomość, że Maria była szczególnym naczyniem, które Bóg użył. A ta szczególność przejawiła się w tym, że została określona jako błogosławiona wśród niewiast. Myślę, że nie powinniśmy się bać tego określenia, dlatego że to jest rzeczywiście w Bożym Słowie. Bóg tak powiedział, Bóg to potwierdził, dlatego ona jest błogosławioną wśród niewiast. Ale to, na co chciałbym zwrócić jednocześnie naszą tu uwagę, to w modlitwie Marii, w tym wierszu 46 wierszu Maria mówi tak: wielbi dusza moja Pana, rozradował się duch mój w Bogu zbawienia mego. A więc Maria w tym momencie pokazuje, że ona potrzebuje Zbawiciela, bo ona się rozradowała w Bogu Zbawicielu. A więc ona była też osobą potrzebującą zbawienia. I ona to tak bardzo mocno wyakcentowała. Rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. A więc gdy spojrzymy na ten dialog, na tą konwersację, to możemy zobaczyć, że z jednej strony rzeczywiście była szczególnie ubłogosławiona wśród ludzi, a z drugiej strony była również człowiekiem potrzebującym zbawienia. Potrzebującym zbawienia tak jak każdy z nas, dlatego że też była grzeszną. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić tu uwagę w tym dialogu, to jest w wierszu 42, gdzie Elżbieta tak się wypowiedziała: Matka mojego Pana przyszła do mnie. To jest również ważne, abyśmy mieli tą świadomość. Elżbieta do końca tak nawet tu nie wiedziała, czy Maria jest w ciąży, czy nie. Ale ona od razu to wypowiedziała, że w jej łonie jest Pan. To jest pierwszy raz określenie Jezusa Chrystusa jako Pana. I to też nam coś tu pokazuje, że Maria w swoim łonie nosiła Zbawiciela, nosiła Pana, tego, który jest dzisiaj naszym Panem i naszym Zbawicielem. I to było to spotkanie, w którym no, widzimy, w jaki sposób Duch Święty prowadził Marię, tą kobietę. A chciałbym, żebyśmy poszli jeszcze troszkę dalej w naszym tu rozważaniu, patrząc na Boże Słowo, jako że to Boże Słowo jest tym, które jest dla nas przewodnikiem. Co jeszcze Boże Słowo mówi nam odnośnie Marii, Matki Pana Jezusa, odnośnie jej relacji z Panem tu Jezusem Chrystusem, dlatego że to może się nam przydać, czy dla naszego osobistego, duchowego życia, czy też w rozmowie z innymi, abyśmy mogli wiedzieć, co Pismo Święte mówi nam o tych tu relacjach. I teraz spójrzmy na kolejny przykład, jaka była tu relacja między Marią i narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że na pewno w szczegółach będzie mowa o tym za tydzień, ale ja znowu chciałbym zwrócić uwagę na pewne dialogi, które wtedy miały miejsce, dlatego że one pokazują nam te właściwe relacje. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 2 mamy właśnie opisane te sytuacje, co się działo po narodzeniu Pana Jezusa. Tu nie będę mówił, jak to było w Betlejemie, jakie były tam te warunki, natomiast chciałem zwrócić uwagę na kolejny dialog, który miał miejsce w tamtym czasie, a to był dialog znowu aniołów z pasterzami, a potem pasterzy z rodzicami Pana Jezusa. I chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, tam to jest zapisane, to jest w rozdziale 2, w wierszach 10 i 11, a potem 17, 18. W tych wierszach 10 i 11 mamy przekazanie poselstwa anioła dla tych ludzi, którzy w nocy nie spali, bo pilnowali swoich owiec. I tam mamy to dokładnie tak napisane: i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A więc widzimy, że to jest przekaz, który w momencie, kiedy Pan Jezus się narodził jako dziecię w Betlejemie, to Pan Bóg posyła swojego anioła do określonej grupy ludzi, która w tym czasie nie spała, i przekazuje im co? Przekazuje im radość wielką. Ale radość wielką z czego? Z tego, że narodził się Jezus Chrystus. Tak więc spójrzmy, że to jest cel przesłania. Narodzenie się Jezusa Chrystusa. I kiedy ta wizytacja się skończyła, kiedy ci aniołowie odeszli, to pasterze no, postanowili podzielić się tą wiadomością, tym przesłaniem i poszli do Betlejemu. No, mieli taki znak szczególny, który miał być dla nich takim znakiem rozpoznawczym. I czytamy, że ci pasterze zwracają się do rodziców i rozgłaszają im wszystko to, co usłyszeli. A więc powtarzają dokładnie w wierszu 17, a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. A więc przekazywali słowo w słowo wieść o czym? Wieść o tym, że narodził się Zbawiciel, że na ziemię przyszedł Pan Jezus Chrystus. A potem w 19 wierszu mamy takie bardzo znamienne stwierdzenie, do którego chciałbym jeszcze potem wrócić. Mamy tam napisane tak: Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Kiedy się nad tym tu zastanawiałem, czy to była 14 czy 15 latka, taki nawał informacji, który do niej przyszedł, ja myślę, że to było dla niej wręcz powalające. A jednak my tutaj tak czytamy, że ona rozważała i mało tego, zachowywała te słowa w swoim sercu, w swoim umyśle, także sobie je zapamiętywała. Tak więc to pierwsze spotkanie, które Maria miała po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa z tymi pasterzami, pokazały jej wieści, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus jest Zbawicielem świata. Natomiast krótko później, to mamy również zapisane w Ewangelii Łukasza, dziś to jest po około 30 dniach, Maria i Józef razem z dziecięciem Jezus się udali do świątyni, aby złożyć ofiarę na oczyszczenie. I wtedy również zdarzyły się takie dwa bardzo znamienne zdarzenia. Wiemy, że oni byli w zasadzie biedni, nikt na nich specjalnie nie zwracał w tej świątyni uwagi, gdzie było setki, może i tysiące ludzi, a jednak były dwie osoby, które w sposób szczególny zareagowały. Pierwszą był prorok Symeon, starszy człowiek, który miał taką obietnicę od Boga, że nie umrze, zanim nie zobaczy Zbawiciela. I przyszedł do tej świątyni i on zobaczył, on popatrzył na to dzieciątko Jezus, które niczym szczególnym się nie wyróżniało. I kiedy on to zobaczył, to wziął to dziecko na ręce i tak się modlił. 33, 34 werset. Wielbię Boga, bo oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu izraelskiego. Znowu niesamowity przekaz. Ja nie wiem, jak wiele ludzi to słyszało, ale słyszał to Józef i słyszała to Maria. I to, co oni tu słyszeli, było dla nich niesamowite. Ten starszy prorok, czy ten stary prorok tak się modli, że jego oczy widzą zbawienie. On trzyma w rękach to małe dziecko i on w ten sposób się modli, że to będzie zbawienie dla pogan, że to będzie chwała dla Izraela. Chwilę później prorokini Anna, o której też czytamy w tym tu rozdziale drugim, również głosiła tym wszystkim, patrząc na to dziecię Jezus, że to jest ten, który odkupi Izraela. Także w tym tu momencie, gdzieś miesiąc po tym, kiedy Pan Jezus znalazł się w ciele tu na ziemi, były takie dwa kolejne przeżycia. Jeszcze na jedną rzecz, no muszę zwrócić tu uwagę, na wiersz 35, gdzie 34, 35, gdzie prorok tu Symeon miał takie szczególne słowo do Marii, bo myślę, że ono też jest ważne. On jej tak powiedział w tym przesłaniu, także twoją własną duszę przeniknie miecz. To też jest bardzo znamienne słowo, słowo, które wskazuje nam na to, że być może te oczekiwania, które Maria miała, potem skonfrontowane z rzeczywistością, były dla niej bardzo bolesne. A więc to kolejne spotkanie, które było, ten kolejny dialog, czy właściwie przekaz, to znowu były proroctwa o Jezusie jako Zbawicielu świata. Tak więc, gdy zobaczymy na początek, to i Maria, i zresztą wtedy też i Józef, mieli niesamowicie dużo przeżyć bardzo mocnych, które ich zmuszały do jakiegoś przemyślenia, do takiego zastanawiania się, o co tu w ogóle chodzi. Chciałbym, żebyśmy szli dalej i teraz popatrzyli, co Pismo Święte, Ewangelie mówią nam o spotkaniach Jezusa ze swoją matką, o spotkania Jezusa z Marią, dlatego że to również jest dla nas takim wskaźnikiem, abyśmy mogli te relacje właściwie zrozumieć. Ze względu na czas, ja tego tu nie będę czytał, tylko będę starał się omawiać. Ewangelii Łukasza w rozdziale drugim, wiersze 48-49 opisują nam taką tu sytuację, kiedy Maria i Józef razem z Jezusem byli na święcie w Jerozolimie, zresztą jak corocznie. Kiedy Pan Jezus miał 12 lat, to znamy tą historię, zgubił się im. Oni go przez 3 dni szukali i kiedy już w końcu go znaleźli, to w 48 wierszu tak mówi do niego jego matka: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. A więc tutaj widzimy Marię jako typową matkę, która się tak bardzo troszczy o swojego syna, bo boleje razem ze swoim mężem, że 3 dni go szukali i nic nie ma. I teraz spójrzmy na odpowiedź Pana Jezusa, która jest dosyć szokująca. Ona brzmi tak: i rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, i ja być muszę? To są szokujące słowa i przypuszczam, że Maria nie oczekiwała takich słów. Być może oczekiwała troszkę przeprosin, może jakiejś takiej skruchy i w tym momencie usłyszała taką dosyć szorstką rzecz. 12-letni Jezus pokazuje jej, kim jest, jaka jest jego rola, jakie jest jego zadanie. Teraz spójrzmy dalej. Jezus już wtedy miał około lat 30. Czytamy o tej historii w Ewangelii Jana w rozdziale 2. Znany również nam fragment, czyli to wesele w Kanie Galilejskiej. Czytamy, że była tam matka Pana Jezusa, ale był także Jezus już ze swoimi uczniami. To było całkiem tu na początku jego służby. I pamiętamy, że w czasie tego wesela w pewnej chwili brakło wina i Maria zwraca się do Jezusa: wina nie mają. No i wtedy znowu ta odpowiedź Pana Jezusa, mamy ją tu zapisaną, jest taka szorstka, bo brzmi tak: czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Znowu ta odpowiedź Pana Jezusa jest taka szorstka, taka jako syna tak by jakoś miał, nam by się wydawało, tak bardziej miękko. Ale reakcja jego matki Marii była taka, że wszystko, co wam powie, czyńcie. A więc ona w tym momencie jakby się tym aż tak bardzo nie zraziła, ale poprosiła, żeby być posłusznym. Po tym tu weselu tak czytamy, że Pan Jezus razem z uczniami na krótki czas się udał do Kafarnaum i przebywał z uczniami i z matką. Tak więc to był początek służby. Ale spójrzmy dalej. Ta sytuacja w miarę upływu czasu zaczęła się coraz bardziej zmieniać. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, wiersze 46-50 czytamy o takiej sytuacji, że Pan Jezus nauczał lud i w tym momencie ktoś mu tak powiedział: oto twoja matka i twoi bracia są na dworze i chcą z tobą rozmawiać. I ta reakcja Pana Jezusa Chrystusa była taka również dziwna, również szorstka. Ona brzmiała tak: ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. To były publiczne słowa Pana Jezusa skierowane do ludzi, którzy mu mówili, że twoja matka z twoimi braćmi czeka na ciebie. A więc znowu tu widzimy, że Pan Jezus pokazuje jednak, jakie było jego miejsce i jakie było miejsce jego matki w tym czasie. Natomiast już pod koniec swojej ziemskiej pielgrzymki, czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 19, kiedy Pan Jezus był na krzyżu, kiedy już wisiał na krzyżu, tam było mnóstwo ludzi wokół, ale wśród tych ludzi, którzy byli wokół, również było kilka niewiast i również był apostoł Jan. I Pan Jezus, będąc na krzyżu, tak się zwraca do swojej matki: niewiasto, oto syn twój, a potem tak mówi do tego ucznia, do Jana: oto matka twoja. Też bardzo ciekawy fragment, który nam pokazuje, że w chwili największej swojej męki Pan Jezus nie zapomniał o swojej matce, ale powierzył ją opiece Jana, dlatego że jej mąż Józef prawdopodobnie już dawno temu umarł. I wreszcie ostatnia taka wzmianka w Dziejach Apostolskich. Na początku, jeszcze przed dniem tu zesłania Ducha Świętego, mamy tam tak napisane, że kiedy tych 120 uczniów było razem zgromadzonych w górnej izbie, to czytamy, że wśród tych zgromadzonych była również Maria, Matka Jezusa i Jego bracia. I w zasadzie to jest taki opis Ewangelii odnośnie życia Marii, Matki Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedną rzecz chciałem wskazać, jeśli chodzi o Marię, taka też dosyć szczególna, również się nieczęsto o tym mówi, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 11, wierszu 27. Pan Jezus znowu przemawia do tłumów i w pewnej chwili z tłumów się odzywa jakaś pani w ten sposób. Niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałaś. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Ta wypowiedź jest również tak bardzo znamienna, bo pokazuje nam, że te więzy rodzinne nie są najważniejsze, ale że ważniejsze są wręcz te więzy duchowe, tak jak to powiedział Jezus, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, a przedtem żeśmy czytali, że ci, którzy Go słuchają, są jak Jego brat, siostra, ojciec czy matka. Sam Pan Jezus również, kiedy przemawiał do uczniów, czytamy o tym na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, 37 wierszu, gdzie Pan Jezus mówi tak: kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Tak więc widzimy po kolei w tych różnych miejscach, w jaki sposób Pan Jezus odnosił się do swojej matki, w jaki sposób Pan Jezus odnosił się do Marii. I teraz, żeby to jakoś zrozumieć, to musimy jednak popatrzeć na to, kim naprawdę był Pan Jezus Chrystus. I kiedy popatrzymy na to, kim naprawdę był Pan Jezus Chrystus, wówczas jest nam łatwiej zrozumieć te relacje, a także nie uznać ich jako najważniejszych. I spójrzmy teraz, co później, już po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, jakie wzmianki mamy tu na temat Marii, oprócz tej, o której już tu wspominałem, czyli z Dziejów Apostolskich przed Dniem Pięćdziesiątym. W zasadzie apostoł Paweł i apostoł Jan w swoich pismach odnieśli się w taki bardzo szczególny sposób, chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli. Apostoł Paweł, dlatego że on pisał wcześniej, w liście do Rzymian, w rozdziale pierwszym, od pierwszego do czwartego wiersza, może to przeczytam, żebyśmy mogli tu zobaczyć, jak to apostoł Paweł widział. On tutaj pisze tak: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. A więc mamy takie zdanie apostoła Pawła: o synu swoim, potomku Dawida według ciała. I gdy spojrzymy na to w ten sposób, że Pan Jezus Chrystus jest potomkiem Dawida według ciała, to w tym sensie Maria jest matką Chrystusa w Jego ludzkiej naturze, w Jego człowieczeństwie, w Jego wcieleniu. W tym sensie jest matką Chrystusa i stąd jest to określenie Matka Jezusa, czy też Matka naszego Pana. Dopiero w V wieku, w 431 roku, na soborze w Chalcedonie po raz pierwszy użyto tego słowa Theotokos, czyli Matka Boża, chociaż tam był zupełnie inny kontekst, ale to jak w jakiś sposób przeszło, że w niektórych tu kościołach historycznych się tego używa aż do dnia dzisiejszego. To jest pierwszy fragment. Drugi fragment, również taki bardzo ciekawy, zapisany w liście apostoła Pawła do Galacjan, to są słowa Pawła, 4 rozdział, 4 werset. Niesamowite stwierdzenie apostoła Pawła. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Apostoł Paweł tu wyraża tą całą teologię, czym była ta matka Pana Jezusa. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg swojego Syna, który narodził się z niewiasty. A więc apostoł Paweł pokazuje w ten sposób, demonstruje nam, że ta ludzka natura Pana Jezusa Chrystusa pochodzi od kobiety. I wreszcie trzecie miejsce również tu apostoła Pawła w liście do Kolosan, rozdział 2, wiersz 9, gdzie jest napisane, gdyż w Chrystusie mieszka cieleśnie pełnia boskości. Pokazuje tu na boską i ludzką naturę Pana Jezusa Chrystusa i mówi o tym, że to człowieczeństwo, ta ludzka natura Pana Jezusa pochodzi od kobiety, od Matki Marii. W ten sposób pisze Paweł. Natomiast apostoł Jan, który pisał znacznie później niż Paweł, co jest też takie bardzo ciekawe, że jest to napisane znacznie później, i apostoł Jan jest bardzo ciekawy, że kiedy czytamy Ewangelię Jana, to Jan, pisząc o Matce Pana Jezusa Chrystusa, nie używa jej imienia, tylko mówi o niewieście, o kobiecie. W Jana 1,14 tak czytamy. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. A więc Jan tutaj pokazuje, że słowo stało się ciałem. Podkreśla, że to był ten suwerenny akt Boży, że to stało się ciałem i stało się to przez kobietę. I Jan 3,16, który wszyscy tak bardzo dobrze znamy, Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tutaj również Jan tak bardzo mocno podkreśla, że Jezus był tym, którego posłał Ojciec. To Ojciec posłał swojego jednorodzonego Syna. Tak więc w ten sposób patrząc, tu widzimy, jak apostołowie, jak ci pierwsi uczniowie Pana Jezusa Chrystusa wskazywali na Jego Matkę, na Marię. I chciałbym jeszcze to podkreślić, bo to również mamy tak bardzo mocno wyakcentowane w Bożym Słowie, że dzieła, które Słowo Boże nie przypisuje Marii. Dwie z tych rzeczy przeczytałem na samym tu początku, to co KRK tam wtedy zapisało w tym listopadzie, w tym piśmie. Ale spójrzmy na kilka rzeczy. Dzieje apostolskie 4,12, co było już tu cytowane, zbawienie jest tylko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W nikim innym nie ma zbawienia oprócz Pana Jezusa. Jan 14,6 mówi nam, to są słowa Pana Jezusa Chrystusa, że On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pierwszy list do Tymoteusza 2,5 mówi tak bardzo mocno, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Człowiek Jezus Chrystus. Wreszcie Jan w swoim liście, w rozdziale 2 mówi o tym, że jest jeden orędownik przed Ojcem za nami. Tym orędownikiem jest Pan Jezus Chrystus. Autor listu do Żydów mówi o tym, że to Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. Wreszcie Paweł w swoim liście do Efezjan mówi, że to Jezus jest głową Kościoła. Ja myślę, że tak musimy patrzeć. Taka jest rola Pana Jezusa Chrystusa. I to jest wyłączna rola Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego my patrzymy na Jezusa. Mniej patrzymy na Marię. Patrzymy się na Jezusa. Ale to nie znaczy, że my pomijamy Marię. To nie znaczy, jak mówią tu niektórzy, że my gardzimy Marią. Spójrzmy, że Maria jest dla nas wzorem. Maria jest dla nas pewnego rodzaju nawet wyznacznikiem. I spójrzmy dlaczego. Dlaczego Maria jest dla nas wzorem? Po pierwsze, tylko Marię spotkała taka szczególna misja w historii. To była pojedyncza, jedyna taka misja w historii, którą właśnie Maria tu wypełniła. Tylko ona podjęła taką dramatyczną tu decyzję. Mając świadomość, a może i nie mając w pełni tej świadomości, wszelkich konsekwencji, ale ona powiedziała tak, się zgadza. Wreszcie to ona była posłuszna aż do końca temu przesłaniu, które otrzymała od tego anioła, pomimo wielu wątpliwości, ogromnych wątpliwości. I wreszcie to ona została obdarzona łaską, chociaż nie pełnią łaski, jak mówią tu niektóre rzymskokatolickie przekłady. Tak więc mamy cały szereg rzeczy, w których Maria jest dla nas wzorem, w których Maria jest dla nas przykładem. Dlatego myślę, że tak jak mówi Boże Słowo, możemy ją nazwać błogosławioną przez wszystkie pokolenia, tak jak mówi Boże Słowo. Jeszcze dwie rzeczy, odnośnie których Maria jest dla nas wzorem. Maria zachowywała w sercu wszystkie wieści o Jezusie. To jest też bardzo istotny fragment, który w szczególności tu zapisał Łukasz, jako że Łukasz prawdopodobnie przeprowadzał z nią w swoim czasie wywiad i umieścił to wszystko w Ewangelii w Nowym Testamencie. A więc Maria, zachowując te słowa, przekazała je później autorom Nowego Testamentu. I wreszcie to, co jest tak bardzo ważne, to Maria zachęcała innych ludzi do patrzenia na Jezusa, do bycia posłusznym Jego Słowu. Co wam powie, czyńcie. To były słowa Marii. To ona tu przekazała. W związku z tym myślę, że mogę tak powiedzieć, błogosławiona, która uwierzyła. I w ten sposób, na taki sposób powinniśmy ją naśladować. Niech Panu będzie chwała. Chciejmy powstać, chciałbym się pomodlić. Drogi Ojcze Niebieski, chcę Ci podziękować za to, że zostawiłeś nam swoje słowo, a w swoim słowie dałeś nam tak wielu bohaterów wiary. Dziękujemy Ci za przykład Marii, która jest w wielu obszarach dla nas przykładem, wzorem do postępowania, do działania, do wytrwałości, do posłuszeństwa. Ale dziękujemy Ci za to, że to właśnie ta Maria wskazywała nam na Ciebie, Panie Jezu, abyśmy Ciebie słuchali, bo Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś naszym Panem. Dlatego proszę Cię, Panie, abyś dał nam takie łaski, abyśmy mogli w ten właściwy sposób patrzeć na te postacie w Nowym Testamencie, które są bohaterami wiary, ale które naśladowały najpierw Ciebie i zostawiły nam ten przykład. Panie, daj nam tej łaski, aby to Słowo mogło w nas przynieść ten prawdziwie trwały owoc. Amen.